Słuchasz SBS po polsku. Więcej ciekawych historii znajdziesz na stronie sbs.com.au/polish. Dzień dobry, oto skrót najważniejszych doniesień w piątek, 24 stycznia. Rośnie liczba zakażeń koronawirusem w Chinach. Światowe Forum Ekonomiczne w Davos debatuje o ekologii. Polski Sejm ponownie większością głosów Zjednoczonej Prawicy przegłosował nowelizację ustawy o sądach powszechnych i Sądzie Najwyższym. A oto szczegóły, rozpoczynamy od doniesień z Australii. Służby sanitarne w Nowej Południowej Walii potwierdziły, że prowadzą dochodzenie w sprawie 4 osób potencjalnie zakażonych koronawirusem z Chin. Władze w Queensland również badają 2 możliwe przypadki wirusa. Tymczasem do 571 wzrosła liczba zakażeń koronawirusem w Chinach. 17 osób zmarło. Wszystkie przypadki śmiertelne wystąpiły w prowincji Hubei, której stolicą jest Wuhan. W mieście, w którym znajduje się ognisko wirusa, władze całkowicie wstrzymały komunikację miejską. Więcej na ten temat w relacji Tomasza Sajewicza z Informacyjnej Agencji Radiowej.
Od rana w Wuhan nie działa komunikacja miejska. Wczoraj wieczorem władze ogłosiły także zamknięcie lotniska w Wuhan oraz stacji kolejowej. Zaapelowano do mieszkańców, aby bez potrzeby nie opuszczali miasta. W Wuhan mieszka 11 milionów osób. Nowy typ koronawirusa wywołujący ostre zapalenie płuc oznaczono jako 2019 nCoV. Światowa Organizacja Zdrowia na razie nie zdecydowała się na ogłoszenie stanu pogotowia w związku z wirusem dla wszystkich państw świata. Z informacji przekazywanych przez ekspertów wynika, że nowy koronawirus nie jest tak śmiertelny jak SARS czy MERS. W całych Chinach ze sklepów wykupowane są maseczki oraz płyny dezynfekujące i antybakteryjne. W nocy z piątku na sobotę Chińczycy powitają nowy rok według tradycyjnego kalendarza. Święta to czas wzmożonych podróży, które uznawane są za największą czasową migrację na świecie. To właśnie one budzą największe obawy dotyczące możliwości rozwleczenia wirusa.
Powracamy do doniesień z Australii. 3 strażacy ze Stanów Zjednoczonych, którzy zginęli tragicznie podczas walki z pożarami Nowej Południowej Walii, zostali formalnie zidentyfikowani. Kapitan Ian Macbeth, pierwszy oficer Paul Hudson i inżynier lotów Rick De Morgan Jr. zginęli, gdy ich samolot tankowiec CR-130 rozbił się wczoraj po południu na północ od miejscowości Kuma. Komisarz Straży Pożarnej w Nowej Południowej Walii Shane Fitzsimmons opisuje to wydarzenie jako tragiczne i dodaje, że mężczyźni byli oddani swojej pracy jako strażacy służby powietrznej, a ich poświęcenie nigdy nie zostanie zapomniane.
We will be forever indebted to the enormous contribution and indeed the ultimate sacrifice that's been paid as a result of these extraordinary individuals doing a remarkable job, as they have done now for years here in New South Wales.
Przyczyna katastrofy nie jest jeszcze znana, śledztwo jest w toku. Dziś na cmentarzu w Cobargo odbędzie się natomiast pogrzeb 2 mężczyzn, którzy zginęli podczas pożaru buszu w Sylwestra. 63-letni Robert Salway i jego 29-letni syn Patrick zginęli próbując ratować przed ogniem swój dom w Wandella, niedaleko Cobargo, w południowo-wschodniej części Nowej Południowej Walii. Policja na Tasmanii podejrzewa, że zaginiony górnik z kopalni złota Henty na zachodnim wybrzeżu stanu prawdopodobnie nie żyje. Mężczyznę uznano za zaginionego od wczoraj rano, kiedy to współpracownicy jego podnieśli alarm, szukając go w kopalni. Rzecznik policji twierdzi, że jest bardzo mało prawdopodobne, aby mężczyzna przeżył zawalenie ziemi w podziemnym korytarzu.
We used some different drone technology. 3D imaging equipment down in the mine where the accident has happened. Unfortunately, due to the images that we've received with the amount of debris that has fallen into that scene, we now think it's highly unlikely that our missing miner has survived.
A oto inne doniesienia ze świata. Niemiecka kanclerz Angela Merkel zaapelowała w Davos o dialog różnych środowisk w sprawie ochrony klimatu. To właśnie ekologia jest najważniejszym tematem tegorocznego spotkania polityków, biznesmenów, dziennikarzy i aktywistów w szwajcarskim kurorcie. Światowe Forum Ekonomiczne w Davos zakończy się jutro. Z Davos relacja wysłannika Informacyjnej Agencji Radiowej Wojciecha Cegielskiego.
Niemiecka kanclerz, która była jednym z ostatnich głównych gości w Davos, mówiła, że jest zwolenniczką pilnych działań na rzecz klimatu, by, jak mówiła, zadbać o planetę dla następnych pokoleń. Równocześnie jednak zaapelowała o dialog ekologów ze środowiskami, które mają w tej sprawie odmienne zdanie. Dla mnie to sprawa bardzo jasnych danych opartych o badania naukowe. Żyjemy jednak w czasach, gdy fakty konkurują z emocjami i te emocje muszą być równie istotne. Musimy pogodzić fakty z emocjami. Dla mnie jest to najważniejsze. Ważniejsze obecnie zadanie społeczne, by przynajmniej zacząć ze sobą rozmawiać. Wcześniej, w czasie forum w Davos, amerykański prezydent przekonywał, że alarmistyczne wypowiedzi w sprawie klimatu są motywowane politycznie, a aktywiści mówili o potrzebie natychmiastowych działań.
Jest formalna zgoda królowej Elżbiety II na ustawę brexitową. Wczoraj prace nad aktem zakończyły obie izby parlamentu, Izba Gmin i Izba Lordów. Ustawa pozwala na przeniesienie do brytyjskiego prawa postanowień projektu umowy brexitowej zawartej z Unią. Daje też pozwolenie rządowi na ratyfikację ostatecznego kształtu porozumienia. O szczegółach z Londynu dla Informacyjnej Agencji Radiowej Adam Dąbrowski.
To formalność, ale symboliczna. Zgodnie z tradycją ogłoszona w Izbie Lordów i w Izbie Gmin. Pora na zgodę ze strony Unii, ale i ta jest pewna. Po ponad 3 latach sporów, dymisjach 2 ministrów do spraw Brexitu, 2 przedterminowych wyborach i 2 terminach wyjścia z Unii, które trzeba było przesuwać, Brexit nastąpi z końcem miesiąca. Brytania przestanie być członkiem Unii Europejskiej. Co potem? Potem okres przejściowy, który potrwa do końca grudnia. Królestwo ciągle będzie się stosować do unijnych przepisów. Rozpocznie się też 2. faza negocjacji ze wspólnotą, bardziej skomplikowana, dotycząca pobrexitowych stosunków.
Jeszcze jedna informacja z Rosji. Rosyjskie media niezależne od tygodnia informują o ogromnym majątku rodziny nowego szefa rządu. Według doniesień dziennikarzy śledczych, Michał Miszustin, jego żona i siostra dysponują nieruchomościami o łącznej wartości ponad 1,5 miliarda rubli. To jest w przeliczeniu około 22 milionów euro. Więcej na ten temat korespondent Informacyjnej Agencji Radiowej Maciej Jastrzębski.
Już pierwszego dnia po ogłoszeniu nazwiska Michała Miszustina jako kandydata na premiera związana z Aleksiejem Nawalnym Fundacja Walki z Korupcją poinformowała o ogromnych dochodach żony nowego szefa rządu. Według wyliczeń fundacji w tym czasie, gdy Miszustin był szefem Federalnej Służby Podatkowej, jego małżonka zarobiła w latach 2010-2018 około 800 milionów rubli. Rosyjskie media niezależne podkreśliły, że o biznesie żony szefa rządu nic nie wiadomo. Kilka dni później rosyjscy dziennikarze napisali, że premier ma dom i mieszkanie o łącznej wartości rynkowej 600 milionów rubli. Natomiast według ostatnich doniesień rosyjskiej redakcji BBC, siostra Michała Miszustina, Natalia Stienina, dysponuje nieruchomościami o wartości co najmniej 1 miliard rubli. Redakcja wylicza m.in. mieszkanie, 3 domy i działkę. Sami zainteresowani na razie nie odnieśli się do tych publikacji.
Przechodzimy teraz do doniesień z Polski. Główny inspektor sanitarny Jarosław Pinkas zapewnia, że polskie lotnisko, personel pokładowy linii lotniczych i służby sanitarne są przygotowane na zagrożenia w związku z nowym koronawirusem, który rozprzestrzenił się w Chinach i na świecie. Jarosław Pinkas powiedział, że obecnie czeka na wytyczne ze Światowej Organizacji Zdrowia, która prawdopodobnie ogłosi alert. Dodaje jednak, że polska służba dobrze poradzi sobie z zagrożeniami.
Na pewno sprostamy, ponieważ one nie są bardzo skomplikowane. To przede wszystkim umiejętność namierzenia pacjenta, który może być zagrożony, czy też podróżnego, który może być zagrożony, poddanie go kwarantannie, obserwacji w oddziale zakaźnym i oczywiście później odpowiedniej terapii. Myślę, że z całą pewnością poradzimy sobie z tym problemem. Problem jest ogólnoświatowy i będziemy robić dokładnie to samo, co robi cały świat.
Oto inne doniesienia z Polski. Sejm ponownie większością głosów Zjednoczonej Prawicy przegłosował nowelizację ustawy o sądach powszechnych i Sądzie Najwyższym. Tym samym Izba odrzuciła uchwałę Senatu, który w ubiegłym tygodniu zdecydował o jej odrzuceniu. Za odrzuceniem senackiej uchwały było 234 posłów, przeciwko odrzuceniu było 211, a 9 wstrzymało się od głosu. O szczegółach Dawid Gryorcewicz z Informacyjnej Agencji Radiowej.
Przed głosowaniem na sali plenarnej głos zabrał m.in. wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik, który powiedział, że nowelizacja ustaw sądowych ma chociażby doprecyzować prawo.
Ta ustawa tak naprawdę to jest konkretyzacja tego, co już dzisiaj jest w stanie prawnym, szanowni państwo.
Krytycznie na temat nowelizacji wypowiadała się cała opozycja. Poseł Krzysztof Paszyk z PSL-u negatywnie ocenił liczbę dotychczasowych nowelizacji ustaw związanych z wymiarem sprawiedliwości.
12 nowelizacji ustawy Prawo o prokuraturze, 10 nowelizacji ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych. Nic nie oddaliście tego sądownictwa obywatelom, a jak umożliwiamy rozmowę o tym, jak usprawnić wymiar sprawiedliwości, nie przychodzicie.
Teraz nowelizacja ustaw sądowych trafi do prezydenta.
Tymczasem Sąd Najwyższy uznał, że orzeczenia Izby Dyscyplinarnej są wadliwe, a sędziowie wchodzący w skład tej Izby od wczoraj nie powinni orzekać. Sąd Najwyższy w składzie 3 Izb Cywilnej, Karnej oraz Pracy i Ubezpieczeń Społecznych odpowiadał na pytania prawne dotyczące sędziów powołanych przez nową KRS. Jak powiedział rzecznik Sądu Najwyższego, sędzia Michał Laskowski, to orzeczenie połączonych Izb zostało podjęte z uwzględnieniem interesu społecznego. W sprawie Izby Dyscyplinarnej Sąd Najwyższy uznał, że w rozumieniu zarówno prawa polskiego, jak i Unii Europejskiej Izba nie jest sądem.
Orzeczenia wydane przez Izbę Dyscyplinarną od początku jej istnienia, zdaniem Sądu Najwyższego orzekającego dzisiaj, są dotknięte wadą, są wadliwe i mogą zostać wzruszone w drodze, w zależności od tego, na jakim etapie toczy się postępowanie, czy to w drodze zwykłej odwoławczej, czy przy zastosowaniu nadzwyczajnych środków zaskarżenia. Oznacza to również, że sędziowie, którzy są członkami tej Izby, nie powinni w ramach Izby od dzisiaj orzekać.
Jeszcze jedna wiadomość z Polski. Prezydent Andrzej Duda zapowiedział, że chce walczyć o prawdę historyczną. Prezydent nie pojechał do Jerozolimy, gdzie organizowano Światowe Forum Holokaustu, bo nie umożliwiono mu zabrania głosu, w odróżnieniu od przedstawicieli Rosji, Niemiec czy Francji. W tym czasie był w Davos, gdzie odbywa się Światowe Forum Ekonomiczne. W poniedziałek, w 75. rocznicę wyzwolenia byłego niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz-Birkenau, odbędą się oficjalne uroczystości z udziałem 50 przywódców. Informacja walutowa. Kurs średni dolara australijskiego na dzień dzisiejszy wynosi 2 zł i 63 grosze. 1 dolar australijski wymieniany jest na 68 centów amerykańskich. Jeszcze pogoda. Na najbliższe dni w Australii, Sydney dzisiaj przelotne deszcze, temperatura maksymalna 28 stopni. W weekend przelotne opady również 27. W Canberrze dzisiaj zachmurzenie małe 29 stopni, w weekend pogodnie i 31. W Melbourne dzisiaj pogodnie 24, w weekend również pogodnie, bez opadów 25 stopni. W Polsce dzisiaj zachmurzenie małe, temperatura maksymalna od 2 stopni na wschodzie do 6 stopni na wybrzeżu. Słuchali Państwo przeglądu wiadomości Radia SBS. Zainteresowało Cię? Chcesz usłyszeć więcej? Słuchaj nas na podcastach dostępnych w Apple Podcast, Google Podcast czy Spotify lub w jakimkolwiek innym, który używasz.